Cześć, witajcie w napisach końcowych. To jest kolejny odcinek z cyklu naszego Q&A. I dzisiaj zajmiemy się po prostu pytaniami z kolejki. A na końcu rozstrzygniemy nasz konkurs jajeczny, więc nie wyłączajcie odcinka przed
wcześnie. Konkurs jajeczny. Wielkanocny, może tak będzie brzmiało ładniej.
Tak, powiedzmy, że tak. I zaczniemy w ogóle od pytania, które tak naprawdę powinno paść dawno, dawno temu, bo to jest pytanie, które zostało po naszym live'ie chyba. Nawet nie tym ostatnim, tylko tym jeszcze poprzednim.
Tak przeleciało przez parę bonusów, a potem miało trafić do ostatniego Q&A i też nie trafiło.
Tak, ja o nim cały czas pamiętałem, każdy czas mówił, zrobiliśmy to pytanie, a potem się okazało, że myślało o innym pytaniu. Tak więc przygotujcie się, bo to będzie do was. Nie ma nika pytającego, jakby pytanie rozłożyło się na nick i pytanie. Niech Radek i ewentualnie też Łukasz zaśpiewa, by do przygód znaleźć furtkę i wabank o życie grać, wezwij fantastyczną czwórkę, jeśli chcesz się trochę bać. Na czwórkę postaw dziś, nie sprosta jej nikt, włączam frontala. Z nami, bracie, nie ma żartów, każdy o tym wie.
To jest najlepsze intro ever.
Aż tak teksty nie pamiętam, ale to intro kocham. Jezu, to jest najlepsze.
Właśnie przeczytałam tekst, Radek, to kiepska wymówka.
Ja pamiętam tylko ten początek właśnie, to pamiętam, jak to szło, taką melodię właśnie.
Tam, to jest, w ogóle to jest najbardziej gejowskie intro w historii tych kreskówek. Ja zawsze jak je słyszę, to po prostu wyobrażam sobie, że śpiewają tacy, wiesz, panowie z gołymi klatami i grają w piłkę w tym czasie w siatkówkę, albo coś takiego, bo to jest taki queerowy vibe, że bardziej się nie da, ale w taki bardzo pozytywny sposób. To jest taka mega chwytliwa taka, wiesz, zarażająca piosenka, nie? Zarażająca w sensie, no zostaje ci w uchu od razu i no,
jak
nie
ten, jak te wysokie głosy wchodzą, nie?
No to jest właśnie...
Z nami, bracie, nie ma żartu.
Jest tego nie słyszałam.
Nie oglądałaś ten? Nie,
w ogóle ja nie oglądałam żadnych takich kreskówek superbohaterskich w dzieciństwie. Nie wiem, no... Sama się nie natknęłam, no nikt mi tego nie puszczał. Nie wiem, w moim jakimś tam środowisku znajomych też nie było na to mody. Nie wiem czemu. Ja jak byłam taka młodsza, jak oglądałam kreskówki, to oglądałam, nie wiem, Czarodziejkę z Księżyca na Polsacie albo...
Okej, okay, dobra.
Takiego. To tak, dobrze. Ja będę oglądać, a Radek może podśpiewywać.
Live reaction.
Nie, Radek tego nie widzi.
Radek tego nie widzi.
To ale ja znam to całe i pamiętam, kiedy jest włączam ogień.
Tak. I to jest... No. To Giorgio Moroder musiał komponować, nie?
Może kto to śpiewa?
Nie wiem, ale chciałem poznać i podać rękę.
I na razie, z nami, bracie, nie ma żart. Ale to jest genialne, bo wiesz wszystko o drużynie. Z czego więcej potrzebujesz, nie?
Znowu Popczyński, kurna, no.
Oj, to jest piękne. A najlepsze w tym serialu jest to, że właśnie pierwszy sezon jest lipny, drugi jest naprawdę dobry, ale drugi już nie ma tej piosenki chwytliwej. Ale ma jeszcze lepsze intro drugi, tylko już bez muzyki. No.
I to góra Rushmore w ogóle z członkami fantastycznej czwórki. No, i to oczywiście jest cudowne w każdej wersji, ale z jakiegoś powodu wykonawcy tego polskiego intra naprawdę poszli krok wyżej jeszcze, jeśli chodzi o zaangażowanie, i to jest absolutnie cudowne. Jedno z fajniejszych w ogóle tych openingów, zaraz obok tego instrumentalnego do X-Men, które jest
znam
cudowne.
Znam opening do X-Men, ale... tylko no, nie wiem czy po polsku, bo znam po angielsku, nie wiem czy po polsku.
Co?
Ale no to jest w sensie, to jest to, co kojarzę z kreskówek, opening do X-Men.
Tam nie ma słów.
To no, jest tylko melodyjka.
Bo ty mówisz o tym, a ja myślę o tym. X-Men.
No nie, no to chyba jest najlepsza, ale tak super nigdy nie wyszła, nie? Więc...
Ja z czego? Czekaj, to było Sprite and the...
Nigdy nie wyszła? Czemu ja znam to intro?
Bo był tylko pilot. Ja pamiętam, że używałem tego intro, gdzie się tylko dało w każdym materiale X-Men, bo on po prostu tak zostaje w głowie.
A może dlatego ja je znam? To by było ciekawe.
I tam Logan miał taki australijski akcent paskudny, nie?
Tak.
O Jezu, czemu tego nie było
więcej? Nightcrawler był takim creepem, który próbował się dobrać do...
Ale w ogóle jak mówimy też o tych intrach, to w ogóle te rzeczy z Marvel Hour, nie? Miały super intro. Ten Iron Man, który był I am Iron Man. I on tylko, wiesz, tylko łupał tym młotem. Nie, to,
tak, nie, to było takie epickie, nie, że on tak stoi, napierdala w to kowalę.
Tak, ale wiesz, taki spocony z tym czeskim piłkarzem jeszcze, bo to były te czasy, nie? I tak, wiesz, bez koszulki i napieprza, wybija tę zbroję. I te zbroje i każda inna się pokazuje, wiesz, bo wszystkie zbroje się pokazują. Wszystkie zbroje były w tym incie.
Kolejny przykład, gdzie intro jest cudowne, a koszulka do niczego, nie? Intro Hulka też było super. To intro Hulka streszczało w zasadzie wszystko, co musisz wiedzieć o Hulku, nie?
Tak w jednym, ono było tak twórcze, jak wiesz, jak on się pojawia, ten, on tak ziemia się rozstępuje, on idzie w górę, to się gwiazda z tego robi, to się okazuje, że to jest taki wielki Thunderbolt Ross, nie? I on tam gdzieś spada i...
Tak, to wygląda jak jakiś koszmar w zasadzie. I to pasuje tak bardzo do Bruce'a Bannera, że bardziej się nie da.
Zresztą... Ale albo też była jeszcze ta z Silver Surfera, która była komputerowo robiona i ona też była w stylu tego Silver Surfera, taka wiesz, majestatyczna i o. I to była najlepsza kreskówka.
Wiesz, to w ogóle kwestia nam tego chyba okresu w kreskówkach, no bo też te kreskówki z DC też były super, nie? Też miały świetne intro. Aczkolwiek jak byłem mały, to miałem zawsze bekę z tego intro do Justice League, bo ono było tak patetyczne, że nawet mój młodociany głos po prostu wysiadał na tym, nie? Wiesz, jak oni tak idą, patrzą w dal i jest tam taka podniosła muzyka. No, a potem to nabrało swojego uroku, no ale też intro do Batmana Animated Series to też jest po prostu...
To jest klasyk, geniusz, nie? Czysty. Nawet do Supermana później, do Superman Tas też były takie mocno supermanowe, takie wesołe, pełne magii.
W ogóle była jedna z tych kreskówek DC, oczywiście nie wiem, która, bo one mi się zlewają w tak na jedną całość, gdzie jakby w ramach serialu czasami były piosenki. Ja kojarzę, że jest jakaś piosenka Aquamania.
To było Brave and the Bold.
To wyleciało w Polsce w ogóle?
Leciało, tak, odważnie bezwzględnie.
Ja widziałem już tylko w internecie, bo też trafiłem na piosenki, nie? Piosenka oczywiście o Batmanie i generalnie faceta w ogóle tam była.
Jest piosenka właśnie chyba o tych, o tej grupie dziewczyn, nie? Tam, gdzie jest Canary i ktoś tam.
Tak, o ich, o przyrodzeniach superbohaterów.
No. Więc jak ja kojarzę piosenki.
A jak jeszcze intra, to Batman Beyond, najlepsze ze wszystkich.
O kurczę.
Ja powiem za dzieciaka, nie wiedziałem w ogóle, wiesz, nie wiedziałem, co słowa znaczyło, apatia, wiesz, chciwość, grief, apatia, nie.
O, fuck. I się dzieje w ogóle, te 10-letnie dzieciaki i tak apatia tam, wiesz, narkotyki, nie?
A teraz, wiesz, teraz widzimy, co się dzieje na świecie i patrzysz, kurczę, no.
Ale wszystko się sprawdziło, więc...
Mądrych rzeczy, no.
Teraz już tylko apatia i narkotyki.
Tak, jedyne, czego jeszcze nie mamy, to możliwości genetycznej manipulacji swojego ciała, żeby nadawać sobie cechy zwierząt, ale myślę, wszystko przed nami.
Ale poczekajmy, tydzień, dwa.
Ale mamy operacje plastyczne, żeby nadawać cechy zwierząt,
W końcu dostanę swoje oczy węża.
Jezu, czemu oczy węża?
Nie wiem, fajne są. Żeby się tak zamykały. Tak.
Halb. Dobrze, chodźmy dalej.
Do przymłotu. No, okej.
Wróćmy do naszych pytań. Jesteśmy w styczniu, bo czasem ludzie się zastanawiają, gdzie jesteśmy, więc jesteśmy w styczniu, ale to były czasy, nie?
Ale chciałbym być w styczniu.
No.
Fajnie. Tak, wszyscy żyliśmy taką nadzieją, ale to będzie fajny rok.
No, tyle filmów, tyle rzeczy się będzie działo. W ogóle, kurczę, Euro, Olimpiada, jeśli kogoś akurat filmy nie interesują.
Eurowizja.
Kurczę.
Jest, jak ktoś sobie w tym roku listę postanowi.
Ile rzeczy na Comic-Conie pewnie ogłoszą. A chociaż tego jeszcze nie odwołali, więc może...
Odwołają. Już mówi się, że żaden konwent się w Polsce nie odbędzie w tym roku. No ale... dobrze. Sierota po Comics Weekly zadaje pytanie. O, to moje ulubione. Właściwie to są trzy pytania. Jeden. Kto jest najlepszym scenarzystą komiksowym w XXI wieku i czemu jest to Grant Morrison? O, dziękuję, dobry człowiek, że odpowiedziałeś.
Dobrze, że odpowiedziałem.
Podoba mi się ta odpowiedź. Znaczy... Nie wiem, no
może. Jak mnie kiedyś spytał, kto jest najlepszym scenarzystą, to powiem, że Grant Morris. Ale ja nie wiem, tak mi się
No. Nie lubię tego pytania, bo nie ma najlepszego scenarzysty. Oni są tak od siebie różni. Tak, i jak zestawisz,
nie jesteś w stanie też wybrać w ogóle najlepszego scenarzysty komiksowego, bo kto był nawet nie jesteś w stanie wybrać tego najważniejszego, no bo ktoś powie Alan Moore, ktoś powie Will Eisner, ktoś powie jeszcze ktoś inny, nie? I to jest niepojemne. To tak jak wybieraj najlepszego filmu w historii, nie?
To jak wybierz najlepszego malarza renesansu, nie? Bo jeden... Nie da się.
No bo Ticelli, wiadomo, nie? Ale różnie.
A tu wiesz, że na przykład Morrison ci nie zrobi takiego Thora, jak zrobił Jason Aaron. I wiesz, że ten Jason Aaron Thor jest lepszy niż rzeczy, które w tym stylu pewnie, wiesz, te normalniejsze rzeczy Morrisona, jak pisał Flasha na przykład, nie? I wiemy, jak pisał te normalne rzeczy, jak pisze Aaron, nie? Wolverine and the X-Men, nie? i takie. To wychodzą lepiej Aaronowi, ale znowu, no ale wiesz, takie normalne, bardziej typowe niż to, co robi Morrison zazwyczaj, nie? Ale znowu wiesz, że Aaron ci nie napisze czegoś tak odjechanego jak Morrison, nie? I to są nie do porównania rzeczy, nie?
Ale poza tym, wiesz, z Morrisonem jest ten problem, znaczy problem, to nie jest problem, ale jeśli chodzi o tak zadane pytanie, no to jednak Morrison stworzył dużo swoich najlepszych rzeczy także, no, w poprzednim wieku, nie? Od Doom Patrolu przez Marvel Boya po jakieś tam jeszcze inne rzeczy. No w XX wieku już to była już taka, w XXI wieku to już była taka typowa superbohaterszczyzna, nie? I gdzie wiadomo, że tylko, że z drugiej strony to też nie był scenarzysta, który byłby jakiś tak, który byłby przełomowy, że on, wiesz, wszedł do tego gatunku i po prostu zrewolucjonizował wszystko. No nie, on bardziej robi coś odwrotnego, nie? On wchodził do jakiejś serii komiksowej, nie wiem, do Batmana, do X-Men czy czegokolwiek innego i pokazywał, hej, ta postać jest fajna i była fajna od samego początku, przypomnijcie sobie o tym, nie? Trochę inaczej niż jakiś Frank Miller czy Alan Moore, którzy raczej wynajdowali na nowo, nie? Daną postać czy dany gatunek komiksowy. No więc... Myślę, że to takie pytanie można zostawić bez odpowiedzi, ale pewnie znalazłoby się paru innych scenarzystów z hejtowanym przez nas tutaj często nie bez powodu Brianem Michaelem Bendisem, który akurat w XXI wieku, szczególnie na początku XXI wieku, miał naprawdę też niezłą pasę.
Czy dla mnie, wiesz, te rzeczy, które robił właśnie na początku wieku, to spokojnie były na równi z Morrisonem, jak go nie przebijały, jego Daredevil chociażby, nie? To jest przecież czysty geniusz, jeśli chodzi o tą postać i w ogóle o komiksy takie bardziej trylkociarskie, typowe, nie? Ale mówię, no to są tak rzeczy nie do porównania i o matko. Zresztą też wiemy, że Morrison nie jest dla każdego, nie? Też możemy powiedzieć, że jest najlepszy, ale ktoś przeczyta, wiesz, później jego Batmana i powie, co to jest za gówno, nie? Powalone w ogóle. No i się zgodzę z nim, no bo to jest powalone gówno, ale my powiemy, że jest najlepsze i...
No, więc no, uchylam się do odpowiedzi, tak. ale w taki rozbudowany sposób. Więc
możemy powiedzieć, kogo lubimy, ale to też jest kupa wymieniania, nie?
Mówiłeś się już trzy razy.
No.
Chciałam powiedzieć tyle razy no najpierw, ale potem stwierdziłam, że w samym zeszłym tygodniu to trzy, więc... Drugie pytanie. Ponownie podkreślam, że one jest ze stycznia, bo to może mieć wpływ, prawda? I brzmi ono...
No nie, bo komiksy nie wychodzą, więc...
A, okej. Okay. Czego się spodziewacie po Batman Catwoman Toma Kinga?
Ja się spodziewam, że będzie fajnie nakreślona relacja między tymi postaciami. To jest coś, co mu nawet w jego serii wychodziło, a jeśli ta seria będzie się na tym koncentrować, to chętnie, czemu nie. Ale mam nadzieję też, że i to jest troszkę już naiwne, ale liczę na to, że ta seria wprowadzi coś do status quo Batmana, co zostanie, może nie na stałe, bo wiadomo, jak komiksy działają, ale na jakiś czas, nie? Że jednak ta relacja zostanie zacementowana porządnie.
Widziałeś strony przykładowe?
No, widziałem.
Widziałeś, co się okazuje? No to raczej wprowadzi, wydaje mi się, że to będzie...
Ale wiesz, jak to jest, często jest tak, że dana seria się na początku coś prowadza, potem się okazuje, o, jednak wracamy do punktu
wyjścia,
bo coś tam
może... Ale to jest akurat taka rzecz, którą jak będą próbowali zamieść pod dywan, no to może wyjść strasznie smutno i... no.
Ja jestem zagubiona, bo ja kojarzę, jak wyście o tym opowiadali parę lat temu, że przecież oni tam mieli ślub brać, a potem nie mieli brać.
No to wzięli,
i to dalej to wałkują, tak? I wy dalej wierzycie, wzięli, że coś ale się to... zmieni?
Tak, znaczy wiesz co, my też gadaliśmy o tym, ja jestem pewien, że tak właśnie było, nie? Że jakby plan na ten ślub, żeby Batman był z Catwoman i żeby to był jakiś element rozwoju tej postaci, był od początku i tylko po prostu został rozwodniony przez to, że ten Batman jest tą serią, co tydzień musi wychodzić, więc to zostało tak rozszerzone, że wiesz, że po prostu rozciągnięte w czasie bardzo. Więc podejrzewam, że skończy się tak, jak się miało skończyć, że faktycznie, wiesz...
Wezmą ten ślub.
Tak, no będą ze sobą i pociągnie się to dalej. No nic, czekamy na tą Helenę Bartinelli, nie Bartinelli, na tą Helenę Wayne, tak? Którą była jedna z wersji Huntress.
Bo możemy powiedzieć, co będzie, bo to jest pierwsza strona zapowiedzi oficjalnie, nie? Że się okazuje, że Catwoman jest w ciąży.
No, z Batmanem czy z kimś innym?
Mam nadzieję, że z Batmanem już teraz.
Z Bane'em i wiesz, masz teraz tego Bane'a, który tak, to była część mojego planu, nie? I z tyłu Thomas Wayne i tak, dobrze. Kurwa, to będę miał traumę do końca życia po tym zeszycie ze ślubem.
Przepraszam, że wywołałam jakąś traumę. Dobrze, to trzecie pytanie, może nie wzbudzi tutaj złych emocji. Czy lubicie Kraków?
Tak. Ja tak, nie. To nie należy do moich ulubionych miast, bo nie bywam aż tak często w Krakowie, ale jak bywam, to jest zwykle fajnie. Lubię.
Ja miałam ten moment, że w Krakowie bywałam bardzo często. W czasach, jak byłam na studiach, miałam taką grupę znajomych, z którymi, no tam poznaliśmy się na forum internetowym, pograliśmy w te same gry i jakoś tak się złożyło, że większość osób była z Krakowa, więc najczęściej spotykaliśmy się w Krakowie, chociaż dzięki jakby tym spotkaniu to ja w ogóle pół Polski zjeździłam. No ale generalnie w Krakowie było najwięcej osób, więc bywałam w Krakowie, nie wiem, regularnie, raz na rok, czasem częściej. Później bywałam na Serialconie, też właściwie co roku w majówkę i generalnie w mojej głowie Kraków to jest takie fajne małe miasto, gdzie wysiadasz na tym dworcu głównym i wszędzie chodzisz pieszo. Jakby ja na palcach jednej ręki policzę, ile razy, nie wiem, jechałam tramwajem w Krakowie, autobusem to w ogóle ani razu, bo po prostu no, wysiadasz na tym dworcu, to sobie pieszo potuptasz do jakiegoś miejsca, gdzie tam nocujesz, potem sobie pieszo, nie wiem, potuptasz z powrotem na rynek, weźmiecie stamtąd pizzę na wynos, potem potuptasz sobie pod Wawel, gdzie sobie usiądziecie na łące i ją zjecie i generalnie... Jakby Kraków w mojej głowie to myślę, że to jest zupełnie inny Kraków niż faktycznie Kraków, ale tak, bardzo lubię to miasto, lubię tam wracać, aczkolwiek no Toruń przeskoczył Kraków w moim rankingu najlepszych miast, bo Toruń ma pierogi i lody, a Kraków ma tylko kalzone.
I Toruń też jest tym fajnym małym miastem, gdzie potuptasz sobie wszędzie na pieszo, tak, zamówisz coś na wynos.
Ale nie z dworca, to jest wada Torunia, że tam z dworca nie potuptasz, dopiero jak już przelecisz przez ten dziwny most, to dopiero tam już potuptasz.
Ale i tak, wiesz, tylko że Toruń faktycznie jest małym miastem, w którym Kraków się może tylko wydawać.
W mojej głowie Kraków jest mniejszy niż Toruń.
Ale nie, u mnie Toruń cały czas jest na pierwszym miejscu, jeśli chodzi o miasta. Na drugim jest Wrocław, potem jest, trzeci jest Poznań. Więc to jest mój ranking miast, natomiast Kraków pewnie byłby gdzieś na pewno pierwszy dziesiątce.
Ja słyszałam ostatnio, że Radek najbardziej lubi Łódź. Czy to prawda, Radku?
To jest prawda. U mnie, jeśli miałbym mieć trójkę miast poza Wrocławiem, które najbardziej lubię, to będzie pewnie Łódź, Poznań i Gdańsk. Z tych dużych. Tak by było. No, a Kraków by był gdzieś troszkę niżej, bo ja nie jestem, wiesz, tak emocjonalnie jakoś związany, nie? Ja rzadko strasznie bywam. Znam znakomitych ludzi z Krakowa, ale których najczęściej widzę w innych miastach, przy okazji jakichś, wiesz, eventów, gdy wpadają do Wrocławia, czy coś takiego, nie? I to są znakomici ludzie, ale mam strasznie nie po drodze z Krakowem, bo on jest akurat od Wrocławia w takim miejscu, że żeby tam dobić, no to jest ciężko. Więc i też nie bywałem tam tyle razy, jak na przykład w Poznaniu, nie? Że większość imprez, jak takich jesteśmy, gdzieś się widzimy, to jest Poznań. To jest takie dobre miejsce, żeby się zobaczyć.
Wszystkie miasta Poznań, nie?
Tak. Ale tak się zdarza. Albo Wrocław, nie? Że wy najczęściej wpadacie do Wrocławia, albo ja wpadam do Warszawy, nie? To Warszawę też bardzo lubię. No, ale z Krakowem, no nie jestem związany emocjonalnie jakoś.
Kurczę, teraz nie mamy, teraz już nam się, znaczy w tym roku to w ogóle, nie? Ale jakiegoś czasu nam się nie chce jeździć na te wszystkie takie mniejsze eventy komiksowe, ale pamiętam, że swego czasu, kiedy, no za jakiś czas była jakaś mała impreza, nie w tej bibliotece na przykład uniwersyteckiej w Poznaniu czy coś, to kurde, ja częściej chodziłem na miasto w Poznaniu niż w Warszawie.
To były czasy, nie? Wyjść na miasto.
Fajne czasy.
I pojechać do miasta jakiegoś.
Autentycznie tak bym chciał iść po prostu do pubu teraz i się napić piwka tak, wiesz, na zewnątrz i spotkać z jakimiś ludźmi właśnie.
Pojechał do Poznania na ramen.
Albo na
Radek
ramen.
Radek we Wrocławiu ma ramen, a jeździ do Poznania na ramen. Co tu się dzieje?
Wrocławiu jest lepszy ramen, kurczę.
No. Ja bym pojechała do Torunia na pierogi. Pojedźmy do, jak to się wszystko skończy, pojedźmy do Torunia na pierogi.
No, koniecznie. Ja w Toruniu muszę być przynajmniej raz w roku, więc chętnie.
No w zeszłym roku nas nie było, pragnę zauważyć. Więc jeśli w tym roku nas nie będzie, to już będzie dużo, dużo lat. No.
Ale się wydaje.
No, ja bym do Łodzi pojechał teraz sobie tak.
Ale... Nie powiedział nikt nic.
Znaczy, Łódź jest piękna, przepiękna.
Nie chcę, żeby tutaj mieszkańcy Łodzi mieli coś.
Tylko ja mogę żartować z Łodzi, umówmy się.
Nie wiem, kurczę, no Łódź jest bardzo specyficzne i pod tym względem rozumiem urok, nie? Że to jest takie miasto, że jak tam pojedziesz, od razu czujesz, że to jest Łódź, bo wygląda jak żadne inne miasto. Jakby już nie chodzi nawet o to, że wiesz, że są miejsca w Łodzi, które wyglądają trochę obskurnie i ogólnie to miasto wygląda tak bardzo przemysłowo. No bo są inne też takie miasta, ale kurczę, Łódź ma ten taki dziwny jednak klimat, taka kamienistej architektury.
Ona jest taka szorstka, zabliźniona, taka, widać, że pełno opowieści w niej tkwi, nie? I kurczę, jak idzie sobie tymi ulicami, to ona jest tak eklektyczna, tam jest wszystko. Taki, wiesz, taka kapsuła czasu, nie? Ja uwielbiam ten klimat Łodzi, on jest tak dziwny, tak specyficzny, tak ciężki do ogarnięcia umysłem, wiesz, jak na przykład masz ten, jak się to wielkie centrum nazywa w środku Łodzi?
Manufaktura,
nie? I masz tą manufakturę, która jest nowoczesna, wygląda jak taki, wiesz, bastion, gdzie się możesz idealnie bronić przed zombie, bo tam masz, wiesz, jakieś rzeczy, pustki dookoła, z drugiej strony masz jakieś, te, wiesz, takie stare domy zapuszczone i te takie malutkie uliczki.
Z jednej
uliczki.
Strony manufaktury jest cmentarz. I chyba jest największym łódzkim cmentarzem, a na pewno jednym z największych i no jest cmentarzem łączącym cmentarze różnych wyznań, tak? On się ciągnie wzdłuż takiej długiej ulicy Ogrodowej, no i generalnie obok jest manufaktura.
I to jest niesamowite, jakie to jest różnorodne i tak dziwnie piękne, w taki specyficzny sposób. Nie, ja uwielbiam Łódź. Ona jest, w ogóle ona jest taka filmowa i piękna. Muszę tak się założyć.
No dobra, to lecimy dalej. I kolejne pytanie zadaje nam Dariusz Jeleń. Cześć. Dla odmiany chciałbym posłuchać czegoś pozytywnego o Star Wars. Jest styczeń. I dlatego postanowiłem zapytać o waszą opinię o Rogue One po latach. No i nie wszyscy z was się już wypowiadali.
Mi trochę spadła, szczerze mówiąc. W sensie, dalej myślę, że to był spoko film. Ale znaczy wydaje mi się, że to nawet nie jest kwestia... Jak kiedyś wrócimy sobie do Rogue One po czasie, tak jak wróciliśmy do, nie wiem, The Last Jedi, to może zrewiduję opinię, ale dawno już nie oglądałem, więc może tak zaznaczę to. Natomiast chyba przez to, że, wiecie, nie poszedł za nimi ten cały plan robienia tych spin-offów i nie było widać żadnego kierunku, który ten Rogue One mógł nadać, to mam wrażenie, że to było takie, zróbmy takie coś, uzupełnijmy trochę historię, dajmy trochę fanserwisu i koniec, nie? I problem jest jeszcze z tym filmem, którego nie zauważałem aż tak w momencie premiery, no że ten film nie za bardzo nie ma bohaterów, nie? I ta główna bohaterka w zasadzie, no można ją tam opisać paroma cechami, ale nie jest jakoś specjalnie charyzmatyczna. Reszta tej ekipy to już w ogóle są no-name.
To jest wojenny bohater zbiorowy.
Mam wrażenie, że gdyby obciąć po prostu tą załogę, tą liczną załogę, którą zresztą mamy tam z tyłu, i po prostu zrobić z nich, nie wiem, czwórkę bohaterów, którzy byliby trochę bardziej wyraziści, to by działało lepiej niż bo oni pozostają w większości anonimowi dla nas, nie? A nawet ci, którzy wydają się charakterystyczni, o których można było czytać przed filmem na przykład, bo się wydawali ciekawi, jak ten Chirrut Imwe, no okazywali się po prostu takimi fasadowymi bohaterami, którzy mają zginąć i tyle, więc mam wrażenie, że to trochę spycha ten film niżej w moim rankingu, przez to, że jak do niego wracam, to myślę sobie o tym, że fajne sceny wojenne, bardzo, bardzo ładnie nakręcony, zakończenie mi się podobało, ale nie mam do kogo tam wracać może w ten sposób. Nie? Poza tym droidem może, droid był fajny. K2SO.
No. Ja mam zupełnie odwrotnie, to znaczy ja też sobie tego filmu nie powtarzałam, chyba od momentu, jak leciał w kinach, byłam wtedy dwa razy na nim w kinie i wydaje mi się, że chyba go nie oglądałam od tamtej pory, nie pamiętam, żebym to robiła. I kurczę, ja mam bardzo dobre wspomnienia. Właśnie przez to, co ty mówisz, że to nie miał być film, który coś później zapoczątkował, który coś jakoś na własną rękę super rozwinął, to wydaje mi się, że mogli tam zrobić co chcieli, mogli wprowadzić tych ludzi i ich zabić, bo nie było jakichś wielkich planów, że oni nie, tutaj dla tego kogoś to musimy go zostawić i przewidzieć dla niego nie wiadomo co w kolejnych iluś częściach.
Nie wiem, serial robią, więc...
No tak, ale dziejący się wcześniej, nie? Plus nie wiem, czy go zrobią,
Robią już tam...
Dzisiaj jest
tak, ale to nie jest tak,
dzisiaj,
że ktoś...
Dzisiaj Skarsgård stary dostał angaż w serialu.
Przy czym, robią go, ale to nie jest tak, że ten serial ktoś miał w głowie raczej w momencie, jak powstawał ten film. Wydaje mi się, że prędzej właśnie odwrotnie, że nie wiem, widocznie postać na tyle cieszyła się sympatią i ktoś stwierdził, jest tu potencjał, róbmy. Ale właśnie, nie wiem, sam fakt, że ten film jest taki zupełnie inny, że jest gdzieś tam taki na marginesie. Ja to bardzo cenię i bardzo chętnie bym do niego wróciła. I ja pamiętam, nie wiem, imiona większości bohaterów, którzy byli w tym filmie i mnie ich było bardzo szkoda. Tak więc ja mam jak najlepsze wspomnienia i z tych nowych Gwiezdnych Wojen to są moje ulubione Gwiezdne Wojny.
No u mnie by spadł chyba w rankingu niżej trochę. Ale musimy sobie jakieś...
W sensie co, po prostu niżej niż The Last Jedi.
No tak.
No,
ja mówiłem, to nie jest tak, że go nie lubię, że coś. Po prostu trochę mniej go lubię niż lubiłem podczas premiery, a podczas premiery wydawało mi się, że to jest ten film, którego ja chciałem właśnie od Gwiezdnych Wojen. Potem mi się zrewidowało, nie? Natomiast ja bym chętnie przypomniał sobie za jakiś czas i Rogue One, i Solo. I trochę się boję, że Solo mnie zyska, a Rogue One spadnie.
Nie wiem, ja z kolei z Solo mam najgorsze wspomnienia.
Bo teraz jak myślę sobie o Solo...
Mam najgorsze wspomnienia z wizyty w kinie, bo to był ten dzień, kiedy mieliśmy później jechać na festiwal, na stadion. I generalnie w ogóle Paweł wtedy przyjechał i mieliśmy iść do kina, mieliśmy się spotkać w kinie, tam po pracy i generalnie pamiętam, że napisałeś wtedy coś, że rura pękła. Nie wiem, to brzmiało jak najgłupsza wymówka na świecie. Jak coś, co Radek mógłby napisać, żeby nie przyjść na nagranie podcastu.
Ja też nie wspominam tego,
ten film był okropny, po prostu... Nie pamiętam, czy Pawłowi się tak bardzo też nie podobał jak mnie, ale ja po prostu siedziałam na tym filmie i gdyby nie to, że byli inni ludzie, to bym po prostu na głos komentowała ten cały bullshit, który tam odchodził.
Nie wiem,
ale powstrzymywałam się i generalnie, nie wiem, mam wrażenie, że wolałabym obejrzeć dowolne inne Gwiezdne Wojny niż Solo, bo To nie jest film tak zły, że aż śmieszny nawet, tak jak, nie wiem, Mroczne Widmo. To jest po prostu film zły i żaden jednocześnie, wypełniony jakimś bzdurnym fanserwisem, machający ci ciągle przed oczami, o, to znasz, o, to też kojarzysz.
No, to tak jak rozładno.
Pozbawiony, właśnie nie, bo pozbawiony jakiejkolwiek własnej treści, własnego charakteru. No nie wiem, dla mnie Rogue One jest filmem, który trzyma się na własnych nogach i jeśli nie znasz Gwiezdnych Wojen i obejrzysz Rogue One, to dla mnie ma to sens. A Solo nic nie ma. Jakby, ja nie pamiętam, o czym była intryga w tym filmie w tym momencie. Jakby, no, po prostu wszystko w tym filmie jest totalnie expendable.
Nie wiem, ja tak wspominam tylko jakieś takie losowe rzeczy, bo ja chyba go nie oglądałem ani razu od premiery. I właśnie tak dużo chętniej teraz bym wrócił do Solo, jeśli przypomnieli, niż do Rogue One, szczerze mówiąc. Bo tam mam wrażenie, że było parę rzeczy. Jakby nie sądzę, żebym nagle stwierdził, o kurczę, to był jednak super film, tak jak z The Last Jedi, ale mam wrażenie, że trochę by zyskał jednak w moich oczach przez to, że no właśnie to był ten film taki, a dobra, zróbmy. Niech sobie tam latają po kosmosie, przeżywają przygody i tyle i już.
Kontrowersyjna opinia, jakbym miała robić ranking tych nowych Gwiezdnych Wojen, no to Solo by było najniżej. Wy się pewnie nie zgodzicie, bo pewnie macie tam Rise of Skywalker, ale ja mam tam Solo, przykro.
No nie, no Rise of Skywalker to na luzie
znajdzie. No też mam dalej tam Solo, ale to też. I no, Rise of Skywalker wyszedł już? Czy wyjdzie jakoś? Też muszę to obejrzeć.
No jeszcze nie wyszedł. Znaczy, jeszcze raz nie ma na Disney Plus przynajmniej.
A okej, okay. No już jak ta wiecie, jak już ten kurz opadł, to sobie też chętnie jeszcze raz obejrzę tak na spokojnie. I może właśnie potem Solo i. Właśnie, może to jest dobry pomysł, że może jakiś ranking zrobić po prostu.
Bo to ja wszystko nie wychodzą. Nie wyżej od. Solo jest wyżej od Force Awakens. Więc, ale to jest rozmowa na inną dyskusję. To jest na inną dyskusję
może
temat.
Może nagrajmy odcinek o tym i zróbmy nasz
ranking. No, musielibyśmy sobie przypomnieć. I co, to nie jest głupie pomysł, żeby sobie zrobić ranking, nie? Więc no.
Zrobimy to na jakiś specjalny odcinek, bo ja.
Na May the 4th.
Ja.
Chociaż nie wiem, czy się wyrobimy.
Ej, w sumie.
No. Jest szansa.
Jak ktoś się nie wyrobi, to najwyżej zrobi ranking na podstawie tego, co uważa teraz. No trudno.
No ale ja mam, zresztą ja mam tak z Gwiezdnymi Wojnami, że na tych wszystkich nowych to byłem w kinie po 3-4 razy, bo to z każdym innym, nie? Ze znajomymi, z Ulą, z bratem, zawsze też mi przyjechać, żeby zobaczyć Gwiezdne Wojny i na Solo też byłem 3 razy dobre i kurczę, za każdym razem się lepiej bawiłem i to mnie troszkę przerażało, bo jak poszedłem pierwszy raz, to mówię, o kurczę, nie udało się, nie? To jest ten pierwszy film Gwiezdnowojenny, który się naprawdę nie udał, później drugi seans, trzeci, to już mówię, fajna.
Mam wrażenie, że powiedziałeś coś bardzo dziwnego.
Co?
Widziałeś, że to jest ten pierwszy film Gwiezdnowojenny, który się nie udał.
A nie, z tych nowych. A, z tych nowych. Okay. Tak naprawdę
kurde,
się nie udało.
Co się
nie?
dzieje w ogóle?
Nie.
No,
z tych nowych.
Się, Atak Klonów był gorszym filmem niż Solo.
Tak,
nie wiem,
tak,
czy
nie,
chyba,
nie,
chyba
nie,
tylko
nie,
Atak Klonów.
Nie, no Mroczne Widmo było gorsze. Zemsta Sitha gorsze.
O Boże, Mroczne Widmo any day.
Nie, no nie, no to tamte nie, to już tutaj będę z tyłu. Tylko Zemsta Sithów jest.
Daj spokój z tym Mrocznym Widmem, to jest w ogóle.
Ale Zemsta Sithów to jest u mnie wyżej. Może od Rise of Skywalker jedynie.
Jezu, następny.
No proszę cię, na luzie, nie? Chcesz Skywalker. Dobra, nie gadamy.
Totalnie robimy tę dyskusję.
Rise of Skywalker, chociaż nie masz kurwa pół filmu, jak ludzie chodzą po korytarzu i gadają, o kurwa, co my musimy zrobić?
Nie mów już o tym, nie psuj mi dnia. Człowieku, siedź cicho już. Nie, teraz mówimy o dobrych filmach, wracamy
Dariusz,
do Rogue One.
Dariusz chciał posłuchać czegoś pozytywnego o Star Wars.
Nie da się. Właśnie dlatego Star Wars nie powinny powstawać, przynajmniej przez najbliższe kurde 50 lat, aż wiesz, wyginiemy, nasze najgorsze pokolenie wyginie po prostu i wiesz, i zajmą się tym ludzie, którzy będą mieli takie mętne przeświadczenie, czym te Gwiezdne Wojny kiedyś były i zrobią to świeżo.
I wtedy będzie naprawdę
wtedy będzie dobrze.
Wtedy się będzie też dobrze oglądało Rogue One, jak ludzie nie będą pamiętać Gwiezdnych Wojen, bo to jest film, który odchodzi od tej sagi Skywalkerów, opowiada jakąś swoją historię. Ja lubię ten film, kurczę, on ma swoje, naprawdę widać w nim też rękę reżysera, nie? Że to jest, to on wygląda pięknie, sceny batalistyczne są super nakręcone. Ja też lubię ten zespół, nawet że oni można ich określić jednym, dwoma słowami.
Bo, wiesz.
Reżyserów, tak. Ale wiesz, lubię też ten zespół, że można ich oczywiście określić tam jednym, dwoma słowami. Nie są jacyś mocno skomplikowani, ale wiem czemu wspólnie działają, wiem w jaki sposób się zbili do kupy, wiem o co im biega, mają prosty cel do wykonania, nie? I jak i współpracują sobie. Ja jestem, wiesz, strasznym zdzirem na takie fabuły, nie? Jak nie wiem, zresztą to jest jak Parszywa Dwunastka, nie? Że grupa ludzi się zbiera niezwiązanych ze sobą i muszą tam napierdalać jednego złego, nie? Jedno zło. I świetne zło, bo kurczę, Krennic jest znakomitym złoczyńcą. On też jest do opisania jednym, dwoma zdaniami, ale cały design jego, zachowanie, sposób mówienia, uwielbiam to. On jest magicznym człowiekiem. Tak.
O kurwa, przecież tam Tarkin był. Ja sobie przypomniałem, że tam był cały ten motyw, gdzie w połowie filmu się okazuje, że Krennic w ogóle nie jest ważny w tym filmie, tylko Tarkin.
Ale Jezu, ale mierzenie.
To było chujowe, kurczę. To mi obniża mocno ten film rankingu.
Mierzenie penisów Tarkina i Krennica jest znakomite.
Ja sam pomysł, wiesz, sam motyw z tym, że przywołajmy Tarkina znowu zmarłego.
Działa to, wiesz, jak się patrzysz przez pryzmat tego, że to jest naprawdę korpo ci pokazują, że Imperium działa jak korpo i masz dwóch gości, których każdy chce, wiesz, szefowi pokazać, że on coś potrafi lepiej, że on lepiej plan wyrobi.
No tak, to jest Tarkin, no wiesz, kto wygrał od razu i że to nie ma żadnego znaczenia. W tym momencie wiesz, że ten Krennic nie ma żadnego znaczenia, jak jest Tarkin.
Ale w filmie wiesz, kto wygrał. Jakby to nie jest argument.
Wygrali nasi główni bohaterowie, bo przekazali te plany.
Ale nie oglądasz tego dla wyniku, tylko dla akcji, dla przepychanek. Wiesz, oglądasz drogę, a nie cel, no bo wiesz, jaki będzie cel.
Tylko że mówisz, że świetny antagonista, a jednocześnie masz antagonistę, który nie ma żadnego znaczenia w tym filmie. No bo... Ani nie jest żadnym zagrożeniem, bo... Znaczy, bo nagle zagrożenie... pojawia się ktoś z większym penisem.
Nie, no jest zagrożenie.
I dobrze o tym wiesz.
Nie, wiesz, ale to jest ogólnie zło, jakie zawsze idzie za rzeczami, które są prequelami, nie? Że wiesz, jakie będą wyjścia, wiesz, gdzie skończy Tarkin, wiesz, że on będzie górą, nie? Ale nadal Krennic jest zagrożeniem dla bohaterów, nie? I do końca mamy tą scenę, gdzie tam staje przed nią i robi to swoje zło, które jest złem po prostu i spoko. I tutaj to działa w tym. I kurczę, ja uwielbiam w ogóle to, jak jest pokazane właśnie Imperium jako te korpo. To jest coś nowego. Tego wcześniej nie było w taki sposób pokazanego. Nie wiedziałem, że te drony gdzieś tam biegają, ci szturmowcy, są jacyś wysoko postawieni ludzie, ale tutaj naprawdę marzę. Ja mam lepsze plany, ja tu buduję lepszą bazę, nie? Patrz, moja baza będzie lepsza. Idziemy teraz do Vadera i będziemy, wiesz, każdy będzie sobie świnie podkładał, wiesz, w rozmowie z nim, nie? Żeby pokazać, kto jest lepszy. To jest tak urocze i tak... Coś dodaje do tego świata, mi się to strasznie podobało. Ja lubię tempo tego filmu, bo przez niego się płynie po prostu. Jak zaczynasz oglądać, kończysz i nawet nie zauważasz, kiedy ten czas minął. Nie, tam się cały czas coś dzieje. To jest właśnie dużo lepsze niż to, co było w Solo, nie? Że Solo jest takie rwane, że widzisz, że te sceny są takie jakieś mini narracje, nie? Które są jakoś tam polepione, nie? Że tutaj dodajmy to, bo tutaj poznaje swoje imię, tutaj poznaje Czubakę, tutaj znowu robi to, jest pociąg, nie? I nie ma jakiejś płynności. A w Rogue One od początku do końca cały czas to leci w takim właśnie fajnym tempem. Zresztą utalentowany reżyser, nie reżyserowie.
No, ma jeszcze jakiś chujowy montaż, z tego co pamiętam. W ogóle tam jak ludzie rozmawiają, to jakoś strasznie, strasznie jakieś dziwnie to jest pocięte, dziwnie to jest...
Tak, no w Rogue One
tam to, się jakieś dziwne rzeczy.
No dlaczego, nie? No to jest kwestia tego, że no, Ron Howard musiał tutaj dokonać co dużo w ogóle tym się nakręcić.
No dobra, ale przy Rogue One też były te obawy, że co to będzie tam... Przecież też tam wymieniali w trakcie
tak,
i tak
no,
dalej.
To było kleili, już w trakcie.
Ale
to...
skleili.
No tak, ale to nie robili filmu od nowa tam, nie? Tylko zmienili zakończenie i wtedy wzięli nowego reżysera i zresztą współpracował z tym Garethem Edwardsem. Gareth Edwards to robił, nie? Czy...
No Gareth Edwards to robił to docelowo, nie?
No, a w Solo było tak, że po prostu nagle Ron Howard dostał telefon. Ej, Ron, możesz nam nakręcić film, bo tych reżyserów, co zatrudniliśmy, to jednak się ich pozbywamy. Wiesz, tutaj masz scenariusz i trzeba to zrobić teraz tutaj od nowa w zasadzie dwa razy mniej czasu masz, dasz radę, nie? No i Ron Howard nakręcił, no kurczę. No i szacun do niego w ogóle, że dał radę, to jest niesamowite.
Ale nie powinien się tym chwalić w portfolio, no.
No powinien, bo to jest taki człowiek dla każdego studio, to jest kurczę ktoś, kto wiesz.
Ja mam nadzieję, że wiesz, na tłucze tych filmów, które musi za innych kończyć, w końcu mu dadzą Kokon 3 zrobić, więc...
Ron Howard jest kurczę z równym gościem, więc nie lubić, nie? Więc...
To jest najpiękniejszy człowiek na świecie, ale no nadal wiesz, że on musi domykać te rzeczy i wiesz, że za każdy ten film będzie taki typowo Howardowski, że to nie będzie nic, co ci zostanie w głowie na naprawdę, naprawdę długo, nie? To jest...
Ja myślę, że kiedyś się zaweźmie i znowu zrobi, wiesz, tą... jak się nazywał ten film z Hemsworthem? Rush?
Rush, tak.
No, nie, no Rush jest super.
Nie, nagle
Rush
zrobi taki Rush. Nie? I nie powiedziałbyś, że to Howard ten, tak, którego znasz dobrze.
Tak, ale wiesz, ale Rush to jest dokładnie ten film, który ten reżyser po latach, wiesz, zbiera całą energię, jaką miał w sobie, żeby odwalić to arcydzieło, które zawsze w głowie siedziało od lat, nie?
Myślę, że on jeszcze ma to.
Tak. A nie, mi się wydaje, że właśnie Rush to było... ten jego pik największy, a teraz właśnie będzie już takie dopinanie rzeczy tylko i kończenie czegoś po kimś, nie? Ale Raż jest fantastyczny. Kurczę, ale bym sobie Raż, to jest szybciej niż Rogue One, bym zobaczył Raż.
Tak, więc kończymy odpowiedź na to pytanie. Obejrzyjcie Raż, jeśli nie widzieliście, bo to jest świetny film.
Podsumowując, najlepsze Gwiezdne Wojny Raż.
No. Dobra, to idziemy dalej i mamy pytanie od I don't know how to japa. Wnoszą niepopularny głos. Friends są solidni, ale im później, tym gorzej. How I Met Your Mother, ostatnie sezony mech, ale zakończenie czcigodne. W ramach pytania proszę o stanowisko w sprawie Falloutów. Pozdro all plus Pablo.
Jezus, ile rzeczy do rozpakowania.
Znaczy nie wiem, czy jest sens, żebyśmy jakoś, bo to jest nie po prostu ma, tylko odpowiedź jest, a nie ma do Oscara. Czegoś. To jest odpowiedź tylko na coś, co już chyba dyskutowaliśmy parę razy, tak? Wydaje mi się, że wszyscy znają nasze zdanie o Friends, wszyscy tak. znają nasze zdanie o How I Met Your Mother.
Strasznie mnie cieszy właśnie ten taki trend, gdzie, nawet nie tylko o Friends chodzi, ale generalnie o pozycje jakieś takie kultowe z popkultury, gdzie ludzie po latach się orientują, kurde, może to jednak nie było wcale takie dobre, nie? Że może w tamtych czasach robiło wrażenie, ale dzisiaj to już jednak nie ma wiesz, nie ma za co tego chwalić, nie? Tak samo było z z Big Bang Theory też tak było, nie? Na początku, jak ten film, serial wychodził, było tak wow, kultura nerdowska i w ogóle super, a potem się nagle wszyscy zorientowali, że w sumie trochę jednak nie. No, więc ja się cieszę. I cieszę się, że to spotkało Friends, bo Friends się naprawdę.
Ja przyznam szczerze, że totalnie nie rozumiem, jak komuś może się podobać zakończenie How I Met Your Mother. Jakby ono jest tak przedziwnym tworem. Jakby autentycznie nie sądziłam, że kiedykolwiek spotkam kogoś, kto powie coś pozytywnego o tym zakończeniu. No, ale okej. Okay. Let's agree to disagree.
Są ludzie, którym się podobało zakończenie Gry o Tron. To są ludzie, którym się podobało zakończenie How I Met Your Mother.
Może obejrzeli tylko pierwszy, drugi sezon i zakończenie. To okej, okay, ale tak poza tym to nie rozumiem kompletnie.
Ja trochę czaję to zakończenie i rozumiem je na pewien sposób i ujdzie jako właśnie dopięcie tych wątków, ale to też widziałbym je zupełnie inaczej, szczególnie po tym, jak cały serial się rozwijał, nie? Jak z nim dorastałem, jak się zwyczaiłem do bohaterów.
No właśnie, to jest ta sprawa,
wiesz,
też,
i to działa, wiesz, ale to działa jako taki obuch, nie? I jakbyś obuchem w głowę dostała, ale no, po tych, ilu tam było, 9-10 sezonach, żeby dostać tylko w głowę, no to nie tego oczekujesz po sitcomie, nie?
Wydaje mi się, że mogło być około 8, ale no...
No, ale no, było
ale też,
dużo.
No kurczę, cały ten ostatni sezon, koncentrujący się na wątku, który później w finale po prostu wyrzucono do kosza, to było takie przykre.
To jest zawsze ten problem, kiedy masz z góry jakby planowane
jakieś...
To jest
jak masz zakończenie w szufladzie przez 10 lat, nie? Tak, jak Harry Potter.
Ale potem, wiesz, potem masz ten dylemat, nie? Czy faktycznie trzymać się tego, co sobie zaplanowałeś na początku, czy to zmieniać, nie? Czy modyfikować to w ten sposób?
I wiesz, Gra o Tron też wygląda na coś takiego, że też ktoś to zakończenie wymyślił dawno temu, nie? I później też mu się nie spięło. Jakby te wszystkie przykłady pokazują, że hej, jeśli w trakcie nasi bohaterowie trochę żyją własnym życiem i trochę się pozmieniało, no to nie trzymajmy się kurczowo czegoś, co wymyśliliśmy i my jako inne osoby i
ale
dla...
Ale też często jest jednak tak, że coś inaczej wygląda na papierze, coś inaczej wygląda już jak potem, jak to przeniesiesz do serialu, nie? I nakręcisz faktycznie. Podejrzewam, że te zakończenia być może brzmiały naprawdę dobrze tutaj w scenariuszu, a jak przyszło co do czego, no to nie wybrzmiały po prostu.
No. To było ryzykowne zakończenie i ciekawe, ale... Jednak jak się przyzwyczajasz do sitcomu, to no nie tego oczekujesz, nie? To też było inaczej jeszcze, bo miałeś te sceny z dzieciakami nagrane wcześniej i ten plan
no
już
tak,
jeden
no tak, wiadomo, no, ale no. Słabe usprawiedliwienie. No. Mogli zapukać do Disneya, on by im cyfrowo odmłodził te dzieci i by nakręcili po prostu coś innego.
Mogli tak jak South Park zrobić, jak ten Isaac Hayes odszedł tam od nich, bo się obraził za bekę z Scientologii, to przez jakiś czas postać, którą grał szef, po prostu wykorzystywała dialogi nagrane wcześniej przy okazji innych dialogów, więc po prostu dostała takie sklejki tekstów. To sam zrobić z dzieciakami po prostu. To ile to miało sezonów? Nikt by nie pamiętał, co...
8,
nikt by nie pamiętał, co dzieciaki mówiły wcześniej, więc można by spokojnie używać tych samych ujęć, by się zorientował.
Ja swoim metem potrzebuję jeszcze tej dekady, żeby, wiesz, jakieś rzeczy sobie wytłumaczyć, że jednak no, nie były aż tak dobre, jak je pamiętam, wiesz, jak z tym dorastałem. Właśnie tak jak ludzie mają z przyjaciółmi, że dorastali z nimi... Żyli nimi przez kilka dobrych lat, to sobie wspominałem, to jeszcze teraz dopiero jest ten taki, taka, tyle czasu minęło, nie, że zaczynasz odkrywać, że kurczę, no to co kiedyś bawiło, może już dzisiaj aż tak nie bawi, nie? I ja czuję, że tak będę miał z How I Met'em. Jeśli będę chciał kiedyś do tego wrócić, a wydaje mi się, że nie, bo to jest taki typ serialu.
I co, jakbyś wrócił do tego, to podejrzewam, że obejrzałbyś dwa odcinki i stwierdził, że
no,
nie, to ja może Always Sunny i Philadelphia sobie odpalę, bo jest zabawniejszy, nie?
Ale to jest dokładnie, wiesz, typ sitcomu, nie? O tej grupce przyjaciół, która sobie żyje, który jest tak mocno zafiksowany na okresie, kiedy powstał, nie? Na tym czasie, nie? I on za to nie wyjdzie. To nie jest The Office, to nie jest Parks and Rec, którzy będą dalej za 10, za 20 lat tak samo bawić, nie? Bo humorem uciekają od tego przyszpilenia do czasów, w których powstało, nie? I ten humor się nie starzeje. No a tutaj się niestety starzeje, co widać u przyjaciół, którzy kiedyś mnie nie bawili, teraz nie bawią jeszcze mniej. Jak próbowałem do nich wrócić, jak wszyscy, wiesz, nagle była ta fala, że wszyscy oglądają przyjaciół, powtarzają sobie, nie? Ja próbowałem znowu podejść do tego serialu, wiesz, z otwartą głową, może tym razem czegoś nie rozumiałem kiedyś, nie? Może nie dorosłem do tego serialu czy coś. Nie bawi mnie, no nie bawi mnie i tyle. No, są rzeczy, które mnie po prostu nie bawią, nie? I tak jest z przyjaciółmi.
No to dojdźmy do pytania, bo na razie w sumie gadamy sobie tu o serialach, a pytanie tak naprawdę dotyczy Falloutów. Więc ja zacznę, bo ja mam mało do powiedzenia.
A, to było pytanie o Falloutach.
Tak. Stanowisko w sprawie Falloutów. Moje stanowisko jest absolutnie żadne, ponieważ próbowałam grać w pierwszego Fallouta dwa razy i za każdym razem po pół godzinie strzelenia do szczurów miałam dosyć. I próbowałam grać potem w trzeciego Fallouta. Pierwszego od Bethesdy, tak? To trójka była. Tak. I też odpadłam po, nie wiem, godzinie, bo wszystko było brzydkie i wyglądało tak samo. I mówię to jako osoba, która bardzo lubi Obliviona i Skyrim, więc coś z tymi Falloutami w ogóle jest dla mnie niezatrybiło.
Trójka to nie Fallout.
Jakby, ale jakby,
bo zdrada.
Mnie się nigdy nie podobało ani mechanika tych gier, ani, nie wiem, postapo nie jest moją stylistyką, więc no nie.
Ale trójka była taka bez wyrazu. To było tak właśnie, jakby ktoś chciał zrobić taką grę jak Fallout, ale mu nie wyszło zupełnie. Bo kurczę, jedynka i dwójka są tak... One tak tworzą tak fajny, wiarygodny świat, który tak idealnie balansuje między tym, żeby być faktycznie wiarygodnym i działać jak realny świat, a z drugiej strony no nie, te gry zawsze pilnowały, żeby nie być do końca na serio, żeby to się nagle, wiesz, nie zamieniło w coś męczącego albo coś śmiesznego, tak mrocznego i posępnego, że śmiesznego, a jednak ten świat Falloutów no był dość brutalny i smutny generalnie, no wpędzał w depresję ogólnie, ale przez to, że autorzy mieli sporo dystansu do tego, potrafili się tym pobawić, no to nigdy nie męczyło i natomiast też ja bym nikomu nie wciskał tych Falloutów mimo wszystko na siłę. No, jeśli ktoś zapyta, czy warto zagrać dzisiaj Fallouta 2 na przykład, bo śmiało można ominąć jedynkę i zagrać dwójkę, to powiedział, że tak, jasne, warto ze względów powiedzmy historycznych, ale też mówmy się, no to jest gra, która też się zestarzała mocno, nie? I mam wrażenie, że z wieloma grami jest w większym stopniu niż, jest tak w większym stopniu już, nie wiem, z filmami czy serialami, że no, jednak trzeba ich doświadczyć w konkretnym etapie życia i jednocześnie też w etapie, kiedy technologia, która cię otacza, też jest na tutaj odpowiednim poziomie. No nie wejdziesz się tego Fallouta, niektórzy może tak, nie, ale większość ludzi podejrzewa, że no nie wczuje się tak, jeśli z każdej strony będzie to takie toporne, a było toporne. Fallouty były przestarzałe już jak wyszły, nie? Technicznie i jeśli chodzi o to wykonanie. Ale no, jak dla mnie to wciąż jest chyba najlepsza gra RPG ever, bo no, ten świat po prostu pochłaniał całym sobą i to było tak świetnie zaplanowane, tam było tyle rzeczy do roboty, po prostu no, czułeś się częścią tego świata. Mam wrażenie, że to powinien robić dobry RPG właśnie, że czujesz się faktycznie, że żyjesz w tym świecie i oddychasz tym radioaktywnym powietrzem, tak, które tam było.
Pierwszy raz, gdzie naprawdę czułem, że to jak postać zbudujesz, jak rozkładasz punkty, to naprawdę wpływa na postrzeganie ciebie przez innych w tym świecie, nie? Jak zrobiłeś sobie idiotę, to reagował jak idiota, nie? I wszystko, cały świat wokół niego żył, nie? I się zmieniał. Jak byłeś super inteligentny, no to też widziałeś, jak ten świat się zmienia, jak ludzie do ciebie podchodzą, jak kogoś, kogo widziałeś, wiesz, pierwszy raz, a po iluś tam rozmowach też zupełnie inaczej nie reagował, nie? To był pierwszy tak organiczny świat, do którego trafiłem, nie? I on był po prostu fantastyczny. Ja dwójkę do dzisiaj lubię, w ogóle do dwójki też, kurczę, kiedy ja wracałem ostatnio do dwójki? Z 2 lata temu i no to wygląda już strasznie ta gra, no bo wiadomo, ale narracyjnie dalej się trzyma. Jak przeżyjesz to, jak ona wygląda, no to w jakiś sposób się wciągniesz ten świat, bo to jest super napisane, nie? I te dialogi są tak chwytające, wiesz, za serce i po prostu dobrze napisane, nie? Te dialogi brzmią jak dialogi, jak też one są podane z takim często właśnie z przymrużeniem oka, tak jak mówisz, nie? Że ty nie biorąc siebie na serio i inaczej podchodzisz do tego świata, dlatego ten świat jest cały czas tak oryginalny. Ja pamiętam, jak wyszła właśnie trójka, to miałem taki przeskok związany właśnie i z rozgrywką, i z całym podejściem tego świata. Nie? Nagle wiesz, wszystko szaroburę, tam idziesz w pociemku, jakieś szczury latają czy coś.
Wiesz, kurwa, po tym metrze w kółko, tak, po tych tunelach.
Tak, tam się nic nie dzieje, nic się nie dzieje, nie żyje ten świat i... No, znaczy nie żyje, bo to jest poznapo, nie? Ale w inny sposób nie żyje, nie? To się dużo lepiej się bawi na przykład na Fallout Tactics, które przynajmniej miało fajny gameplay, nie?
No, New Vegas potem jeszcze było, nie? Które pokazało, że można zrobić Fallouta i oddać choćby w jakim stopniu magię tamtych tytułów, nie? Że to, że to jest gra postapo, nie oznacza, że ma być nudna i szara i ma się nic w niej nie dziać, nie?
No dobra, to pytanie niekoniecznie może... Faktycznie myślało mnie, ale może komuś się przyda. Czy warto w takim razie na przykład zagrać w New Vegas, nie znając żadnych Falloutów? No bo to jest jednak trochę nowsza gra. Może łatwiej.
No, Zawsze warto. Wydaje mi się, że zawsze warto, ale warto też znać kontekst, nie? Że to jednak jest przedłużenie Fallouta 2 przede wszystkim. Tam się nawet postaci pojawiają, które są potomkami postaci, które mogłeś kojarzyć z Fallouta 2. Natomiast ja bym, jakbyś zadała pytanie inaczej, czy lepiej spróbować Fallouta 2, czy Fallouta New Vegas, to powiedział, że lepiej Fallouta 2, bo jasne, jest bardziej archaiczne, ale New Vegas też by się zastarzało. To też już jest gra, w którą nikt, kto po prostu, znaczy, którą komuś dzisiaj przyzwyczajonego współczesnych gier byłoby trudno już grać, nie? Więc jeśli obie gry już się zastarzały, obie są archaiczne, to wydaje mi się, że już lepiej zacisnąć zęby i chociaż poznać, nie wiem, historię tego Fallouta 2, niżeli New Vegas. Natomiast jeśli ktoś na przykład grał w Fallouta 2 i po tym się na przykład odbił od serii, i czy warto wtedy wrócić do New Vegas? No to myślę, że zdecydowanie warto.
Dwójkę może sobie w tle włączyć, jak robisz coś innego, a jednak w New Vegas musisz się bardziej wczuć i to jest zupełnie inne podejście do gry, nie? Więc ja bym polecał zacząć od dwójki, jeśli ktoś nie zna, bo na pewno coś fajnego wyciągnie, jak lubi RPG i zawsze coś tam w głowie zostanie, a New Vegas już jednak za dużo czasu minęło od premiery, żeby złapało tak mocno, nie? Szczególnie jak ktoś jest przyzwyczajony do dzisiejszych form rozrywki i tego, jak gry wyglądają, nie? Jak się w nie gra, no to będzie to dosyć mocny przeskok.
No plus, który, znaczy raczej może taki argument za tym Falloutem 2 jest jeszcze to, że no ta gra jest tak prosta, tak prymitywna, jeśli chodzi właśnie dzisiaj o tę warstwę techniczną, o gameplay na przykład. Nawet właśnie nie o to, o czym Radek powiedział, o tą RPGową stronę właśnie, to, że faktycznie te statystyki mają znaczenie, nie? To ile punktów masz co. No ale wiesz, to klikanie, tury i tak dalej, to wszystko jest takie proste, to nie wiem, uzbrojenie, zarządzanie tutaj kwipunkiem i tak dalej, jest na tyle proste, że to się staje wręcz umowne i dla gracza przyzwyczajenia do dzisiejszych, nie wiem, gier akcji. Podejrzewam, że dzisiaj przeciętna gra akcji jest bardziej rozbudowana pod tym względem niż ten Fallout był, więc to myślę, że ogarnięcie tego nie będzie takie trudne. Aczkolwiek no, ten początek też jest taki dosyć odpychający, jak się chodzi po tej świątyni.
To jest problem Falloutów tych starych. Czemu one mają tak odrzucające początki, że nie chcesz w tej grze zostać?
Nie wiem, ale potem wystarczy się przenieść do pierwszej lokacji, już jest fajnie.
Okej. Dobra, to lecimy dalej i wracamy do Gwiezdnych Wojen.
Fan.
Cejnil Bultosz pyta: cześć, jak wszyscy wiemy, wasza miłość do prequeli Star Wars jest nieopisana. Z tego słyniemy. Ulubiona rzecz z tej trylogii Gwiezdnych Wojen. Soundtrack Williamsa i chińska wersja epizodu 3 się nie liczą. No to nie wiem, czemu soundtrack się nie liczy. Soundtrack jest akurat, no nie wiem... jest super. Jakby dla mnie prequele mam na przykład lepsze soundtracki niż te nowe Gwiezdne Wojny, te teraz, współczesne.
No nie liczy się, bo to jest faktycznie jedyna, no może nie obiektywnie, ale taka według ogólnego konsensusu dobra rzecz w tych filmach, nie? Tylko, że ona trochę istnieje obok, bo na dobrą sprawę ten soundtrack, na ekranie czasami nic się nie dzieje, a soundtrack napierdala, więc to nie jest tak, że wiesz, że jedno...
Ja bym spróbował, żebyś czuł jakieś emocje,
To nie jest tak, że wiesz, że jedno i drugie jest takie bardzo nierozłączne, nie? Bo po prostu soundtrack ciągnie za uszy te filmy.
Dobrze, to ja powiem Broda McGregora. Może być?
Ogólnie, Kenobi cały.
To ja to jeszcze rozszerzę. Ja myślę, że super jest to, że są w tych filmach aktorzy, którzy się zorientowali, w jakim głównie grają i po prostu stwierdzili, że no dobra, to będę w takim razie grał jak w kinie klasy B. I tacy aktorzy jak Ewan McGregor, czy Ian McDiarmid, czy Christopher Lee na przykład, który ma doświadczenie oczywiście w graniu w chujowych filmach, stwierdzili, że w takim razie, okej, to wiesz, to nie jest żaden szekspirowski dramat, czy coś takiego, to jest gówniany film, więc będziemy dawać najbardziej cheesy performance, jaki tylko się da. I przecież Ewan McGregor gra, szczególnie w dwójce i w trójce, takiego... Tato, nie opowiadaj dowcipów, bo nam wstyd robisz, nie? No nie jest taki. Cały jego pomysł na postać to jest właśnie taki mega taki właśnie obciachowy wujek, tata, nie? Który po prostu...
Jezu, w ogóle przechodzi takie, wiesz, takie szybkie dorastanie przez te trzy filmy, takie zupełnie inne epoki, nie? Bo masz tą pierwszą, gdzie gra tego z kucykiem nastolatka, za chwilę przychodzi ten fajny wujek z Ameryki, który przyjeżdża raz do roku na święta, wiesz, te długie włosy, broda, nie? To jest ten fajny, ale on na chwilkę przyjedzie, pokaże, że jest super i znika, a w trójce już masz tego, wiesz, przycięta broda, włosy skrócone, już jest ten tatuś, nie? Który, synku, jest dobrze, tutaj narobiłeś bajzlu, możemy to jeszcze naprawić, może się uda. No nie udaje się niestety, ucina mu nogi i rękę, nie? Ale no nie wszystko się może udać, więc...
Mówię, że te filmy by się lepiej oglądały, jakby wszyscy po prostu taką taktykę zastosowali, że wiesz, dajmy po prostu, grajmy po prostu w taki mega przerysowany sposób, nie da rady inaczej. A widzę, że niektórzy się niestety starali, jak wiesz, Natalie Portman, czy Samuel Jackson na przykład. Wszyscy wiedzą, jak charyzmatycznym aktorem jest Samuel Jackson, a w tych filmach jest w ogóle jak z papieru, nie?
Te filmy były genialne, jakby wiesz, jakby one były robione w taki sposób, jak były robione, tylko na przykład manekina Skywalkera zmienić na jakiegoś aktora komediowego, nie wiem, żeby go grał...
Steve Carell.
Może za dużo, nie? Ale kurczę, kto taki?
Andy Samberg.
O, jakby Andy Samberg grał tego manekina Skywalkera.
Gra tak jak wiesz, Jake'a w Nightingale.
Tak, jak Peralta, albo wiesz, taki typowy Lonely Island Andy Samberg, nie? I wszystko zostaje normalnie tak jak jest, nie? Tylko on jest, wiesz, tak wyjęty z zupełnie innej bajki. Jakby te filmy fantastycznie wyglądały, jaka to była dobra komedia. No ale niestety skończyliśmy z głównym bohaterem, który jest jaki jest. Jest nie do naprawienia w żaden sposób. Nawet chińska wersja go nie naprawi. Żadna.
No, a potem włączasz Clone Wars, jest spoko.
No, nadało się.
I wszyscy to nie jest wina Haydena Christensena. No kurwa jest!
No jest, to jest. Też, tak? Praca zbiorowa, tak. Ale też. No
i George Lucas oczywiście, wiadomo. Przyłożył rękę dosyć mocno.
Pavarotti Keyboardu zadaje pytanie, jak wielką robotę robi w Avengers główny motyw muzyczny? Z tą muzyką nawet moment, gdy Łukasz odbiera pizzę, byłby tak epicki, jak pojawienie się Thora w Wakandzie albo Gandalfa w bitwie o Helmowy Jar. Ja chcę powiedzieć, że jak Łukasz pojawia się z pizzą, to zawsze jest epicki moment, bo to oznacza, że hej, czekaliśmy na pizzę i oto przybyła, jakby ja nie rozumiem.
To zawsze masz w głowie po prostu przyjście Thora, nie? W Infinity War.
Ja generalnie wolę...
Bring me wiejska, nie?
Ja generalnie wolę, jak przychodzi Łukasz z pizzą, bo mogę zjeść tę pizzę, niż jakby miał przyjść Thor. No, co ja zrobię z tym Thorem?
Wysłał po pizzę.
Fajnie, że wpadłeś, ale no, gdzie pizza?
To ja się kiedyś, wiesz, proszę, I am Steve Rogers.
A co do tego motywu? No ja myślę, że jest, kurczę, ja myślę, że jest niedoceniany bardzo. Dużo się mówi o tym, że filmy dzisiaj to już nie tak jak kiedyś, że nie mają tych motywów przewodnich, bohaterów i tak dalej. I jasne, jest w tym sporo prawdy, ale kurczę, no Avengers mają ten motyw przewodni, który jak dla mnie jest spokojnie w jednym szeregu z tymi najlepszymi themami filmów superbohaterskich. Jak dla mnie w pierwszej trójce byłby za Elfmanem i Batmanem, jego Batmanem i Johnem Williamsem i Supermanem. No kurczę, to jest takie budujące, pompatyczne i wiesz, energetyzujące, że no mega, nie?
Przy czym no nie da się ukryć, że to jest chyba jedyny ten motyw muzyczny MCU, który się faktycznie aż tak przebił, wybił.
Nie rozumiem konkurencji.
Ty, który rozpoznaje, to jest jeszcze ten temat przewodnik Kapitana Ameryki, który jest taki bardzo.
No bo ty
bardzo
jesteś
ładny,
radkiem, rozpoznajesz temat Kapitana Ameryki.
Nie, Kapitan Ameryki, ale też jest rozpoznawalny, bo on się też pojawiał często. No zawsze jak kapa pokazują, to gdzieś tam sobie tam plumka w tle i to rozpoznajesz od razu. I nie, tak to chyba żaden inny kawałek. Nie wiem, pamiętam tylko z Ironmana, bo to był pierwszy i tam Ramin Djawadi, jak robił te Driving with the Top Down, scena pierwszego lotu. To coś, co jeszcze rozpoznaje. Jakieś rzeczy może z Zimowego Żołnierza, ale tak, to więcej. To bieda straszna. No. A kółeczko w Avengers położy. Najlepsza scena w historii. Jest jakby tak, wiesz, na przykład w tym stylu robili obrady rządu, nie? I nagle wszyscy politycy stają i, wiesz, kółeczko
stają, każdy ci prezentuje, wiesz, co?
Ja mówię, kurczę, to mogę głosować na nich, ja uwierzę im w cokolwiek powiedzą, nie? Ale tak nie robią, więc jest chujowa.
Tak
chujowy rząd, no. Nie uwierzyłbym, jakby tam stanął ktoś, kogo nazwiska nie powiem, żeby tutaj być apolitycznym, no to bym i tak nie uwierzył. Nawet jakbym pizzę przyniósł, to by nie uwierzył.
I następne pytanie. Złoty skocham kino. Zlecacie film z dowolnym budżetem, reżyserem, obsadą, zarysem fabuły. Nie musi zarobić, macie się nim jarać. O czym byłby? Kto zagra? Minimum dwie osoby. Radek daje trzy pomysły. Wiem, że i tak za mało. To powinniśmy się uprzedzić, że chcesz, żeby to pytanie było w tym odcinku, to byśmy się pozastanawiali.
A, nie wiem, może wpadniecie na coś. No, ja myślałem nad tym i stwierdziłem, że...
Fajnie, no.
Wiecie, no, można... Pytania są dostępne, można zawsze zobaczyć.
No tak, i mieliśmy tu nie dojść.
Wiecie, no. Film, który ja bym zrobił, gdybym miał dać pieniądze i wybrać dowolnych twórców i odtwórców i tak dalej, ja bym dał pieniądze Ridleyowi Scottowi, żeby zrobił tego trzeciego swojego Aliena, żeby skończył tą kurna historię o Danielu, bo im więcej czytam o tych pomysłach, jakie czasami rzuca, to ja się tak jaram tym i tak żałuję, że nie ma, że pewnie już nie będziemy okazji. Tak, David.
Fan.
A co powiedziałem w ogóle?
Daniel? Tak, o Danielu.
Bo planujemy obejrzeć ten film Daniel Isn't Real i mi cały czas w głowie utknęło. W każdym razie, kurczę, mi się tak bardzo podoba to, że Scott w którymś momencie, pewnie na etapie, nie wiem, konceptu Prometeusza, uznał, że kurczę, ci obcy to jednak w sumie nie są tacy ciekawi, jak się o nich wie wszystko, więc może zajmiemy się androidami. I jak dla mnie pomysł z tym inteligentnym, wszystkie androidy są inteligentne w jakimś stopniu, ale tym androidem, który nagle stwierdza, że chce być kimś więcej, że chce być jak człowiek, więc będzie tworzył tak jak ludzie, no bo w sumie z czym androidy mają nas utożsamiać jak nie stworzeniem, no bo w sumie stworzyliśmy ich, nie? Więc dla nich to jest najważniejsza cecha prawdopodobnie. Więc on sam będzie tworzył, tylko robi to w taki mega twisted sposób. No to jest coś, co dla mnie jest bardzo fajne i żałuję strasznie, że przede wszystkim ten Prometeusz się tak rozsypał po drodze, bo to też wpłynęło, myślę, na zainteresowanie kolejnymi filmami. Też komunikacja, jeśli twórca, studio i tak dalej, a odbiorcy, no nie była najlepsza, bo podejrzewam, że ludzie nie mieli zielonego pojęcia, o czym będzie choćby Alien Covenant, czy to będzie film o obcym, czy nie. I nazwali to Alien Covenant, a ci obcy w ogóle nie byli tam istotni, bo to był film o Davidzie i tyle. Więc ja bym niech stworzy teraz film, nazwij go kurwa David, I zrobi wreszcie finał tej historii, jak David wreszcie osiąga swój cel i tworzy tam perfekcyjną formę życia. I niech będzie jakiś fajny twist jeszcze na koniec. Natomiast kto tam gra? Jezu, ktokolwiek sobie, wszystko biedne. Ich to będą jacyś expendable aktorzy najlepiej, bo wolałbym nie utożsamiać ich właśnie z jakimiś znanymi twarzami. Aczkolwiek ostatnio dopiero
się... nie chcesz tam Michaela Fassbendera.
No Michael Fassbender, no to wiadomo, że będzie tam grał. Nie, okay. Chodzi mi bardziej o pozostałe postacie. Ale to niech będą jeszcze inne androidy, które wyglądają jak Michael Fassbender. Ostatnio mu tak dobrze poszło, więc...
Niech gra tam tylko Michael Fassbender.
Faktycznie. Trafia na jakiś statek, gdzie przywożą te modele różne, wiesz, wszystkie wersje po prostu tego modelu androida i powołuje wszystkie do życia i tworzy całe społeczeństwo z tych Davidów. Jezu, to jest złoto. Tylko niech sobie weźmy kogoś ciekawego jeszcze do pomocy przy scenariuszu, nie? No bo ktoś, kto będzie miał jakieś ciekawe pomysły i w razie czego będzie mógł Scottowi powiedzieć, ej, really, to nie jest dobry pomysł, z czego myślę, że poprzednie filmy mogłyby, na czym poprzednie filmy mogłyby skorzystać. Szczególnie Prometeusz, bo Prometeusz był takim bajznem niepowiązanych pomysłów ze sobą zupełnie. Więc ja sobie w ogóle się zorientowałem, że ta Ripley podobna bohaterka z Alien Covenant to jest ta sama, co gra w Fantastycznych Bestiach.
Tak.
Jezus Maria, jak mi cudowne, że wraca jeszcze w ogóle z czymkolwiek. To niech ona nie wraca w razie czego. Więc to jest mój pomysł. Niech robi, bo podejrzewam, że kurwa Ridley Scott ma tyle pieniędzy, że mógłby sobie sam sfinansować pewnie taki film i jakby chciał, ale a wątpię, czy jakaś wytwórnia mu na to da. Może na może na Hulu. No dobra.
Nie wiem, nie, ja nie wymyślę nic tak teraz, o. Ja nie jestem osobą kreatywną, ja jestem osobą analityczną, jakby, jeśli mam odpowiadać na takie pytanie, to muszę wiedzieć wcześniej, sorry Łukasz.
Dobra, to ja tak na szybko, jakbym miał coś w innym myślić, to na pewno chciałbym zobaczyć wersję pierwszego Terminatora, ale Arnold Cut, wersję Schwarzeneggera, bo Schwarzenegger chciał ten film dośmieszać za wszelką cenę, tylko James Cameron mu nie pozwalał i z zapędy jego temperował. Była na przykład scena, gdzie tam jest w tym domu którymś, nie, ten Terminator, nie? I Arnold powiedział, że może tam niech będzie uchylona lodówka i niech tam zajrzy Terminator do tej lodówki, tam będzie piwo, to on je wypije i że jest robotą, to będzie śmiesznie, jak się upije na chwilę i wiesz, i będzie jakieś głupie rzeczy robił. I mówię, fuck, wyobraź sobie to w całym filmie, jakby Arnold próbował dośmieszać ten film w swoim stylu, wiesz, takim jeszcze przaśnym Arnoldowym z lat 80., gdzie on był taki naprawdę po Herkulesie w Nowym Jorku. On wiedział, jak komedia działa amerykańska, nie? Ja bym zepsuł ten film Cameronowi, bo Cameron, wiesz, jest super reżyserem, ale no nie pozwala na takie rzeczy i może dobrze, może nie. I to bym zobaczył jako Arnold Cut. Jak mamy mieć Snyder Cut, to może Arnold Cut też kiedyś wypłynie. Jest na to szansa. Pewnie większa niż na Snyder Cut nawet. To po pierwsze. Po drugie, to bym zobaczył kryminał od Refna, ale ze zwierzętami, gdzie mamy bursuka uzależnionego od Ritalinu. Nie wiem, zawsze mi to w głowie się działo.
Ale live action, czy...
Live action, tak, tak, żeby wyglądało jak Król Lew, wiesz. A, tylko chodzą w garniturach zwierzęta, nie? Ale wiesz, tak chodzą normalnie, na czterech łapach, tylko mają garnitury i mówią tak w myślach tylko, wiesz. Nie
to czekaj, czekaj, bo... to ja mam pytanie. To jeśli mają cztery łapy, to jak noszą spodnie? Na dwóch tylnych, na wszystkich dolnych?
To przepraszam,
jak
to...
krawaty noszą na przykład, co w
ogóle nie za sobą? Poczekaj, najpierw spodnie.
No to ja nie wiem, do Refna zapytajcie, to on robi ten film, nie ja. Ja wie, i wiesz, naprawdę to było takie neonowe, wiesz, miasto też normalne, ale chodzą tam zwierzęta na czterech łapach, ubrane w ubrania.
No Jezu, i to będzie sprawy. jak ten Onward, no, że nic tam nie pasuje do siebie i nic nie działa. Tak jakiś borsuk próbuje do samochodu wejść, ale no, przesuń jest za wysoko i nie może.
Ale nie, ale to był dramat, tam naprawdę by byłaby krew, to by miało erkę. To by miało erkę i miałbyś tego borsuka, który próbuje wejść przez okno do samochodu i jak jej odpali. I wyobraź sobie, jakby Revn musiał pracować nad tym, żeby to zadziałało i żebyś uwierzył w ten świat. A wiesz, że to jest dobry reżyser i uwierzyłbyś w końcu, że ten borsuk może odpalić ten samochód i może nim jechać, nie? I może rozwiązać sprawę. I mam nadzieję, że rozwiąże, bo to było brutalne morderstwo kobiety, która była żyrafą i dużo miejsca zajmowała w domu, żeby wiesz, badać miejsce zbrodni. Ale nie, zobaczyłbym coś takiego na serio, bo to jest tak głupi pomysł, że mógłby przejść. Kurczę, i coś
to,
jeszcze.
Przepraszam, nie, to potem ja nakręcę film o tym, jak Radek robił ten film.
W stylu tego dokumentu o Dunie Jodorowskiego.
W stylu tego dokumentu o Królu Tygrysów.
Mój trzeci film to jest dramat na dwie osoby, jak próbuję Refnowi wytłumaczyć pomysł na mój film, czyli chcę go reżyserować.
Netflix by wykupił licencję na cały serial.
Tak, tak. No. Jeszcze jedna rzecz. Król Skorpion 6 od Stevena Spielberga. Nie wiem, co zrobi z tym filmem, ale po tych, i to ma być, wiesz, kontynuacja tych 5, 6, które już były, nie? To będzie chyba 6 albo 7. Niech robi tą 7 z wielkim budżetem, ma kontynuować historię, ma się odnieść do całej mitologii i Spielberg ma w swoim stylu nakręcić Króla Skorpiona 5 za oczywiście na budżecie poprzednich Królów Skorpionów.
Całą mitologię? W sensie wszystkie, jakie były do tej pory w
tak,
Królu Skorpionów?
Tak, ma wszystkie połączyć, to ma być Endgame do Króla Skorpiona, mojej ulubionej serii,
może
której nikt nie ogląda. Może, musi. W tym momencie to musi wrócić Billy Zane, The Rock, ten, który grał Hulka w starym serialu. Jezu, ale mi z głowy
ten
wypadło.
Ten stary Hulk?
Tak.
Lou Ferrigno.
On też musi wrócić, muszą wrócić wszyscy. Nawet jeśli ktoś już umarł i nie ma go, też powinien wrócić. I to będzie Endgame Króla Skorpiona zrobione przez Spielberga. Bo się należy. Wiemy, ile pracowało MCU, żeby zrobić swój ostatni film, który podsumował całą markę, nie? Więc wydaje mi się, że po tych 6 czy 7 filmach ze Królem Skorpionem też jej się należy godne podsumowanie.
No, nie, to ja potem nakręcę film o tym, jak Radek, o życiu i twórczości Radka. Chris Evans może zagrać Radka, żeby było miło.
Taki, wiesz, on trasz, jak się bujam za tymi wszystkimi reżyserami, nie? Ale panie Steven, no, Król Skorpion.
Taki delusional, że myślisz, że jestem wielkim filmowcem. A tak naprawdę twist na końcu okazuje się, że cały czas siedział w psychiatryku.
Ale panu się wydaje, że... Ale wiesz, ale panu się wydaje... Chciałbym do Spielberga i panie Steve powiedzieć? Już na tym etapie?
No, w Ameryce Steve, wszyscy są
Steve.
Na ty.
Tak, mógłbym pewnie Steve powiedzieć.
Tylko nie,
by
tylko nie mów Spielberg.
Spielberg, nie. Ale nie, bym powiedział, że Steve, że może teraz ci się wydaje, że to by nie zadziałało, ale jak zobaczysz 6 części Króla Skorpiona, to zmienisz zdanie.
To brzmi jak Tom Hooper namawiający, wiesz, Universal na koty, nie? To może nie zadziałać na razie, ale doprowadzę do tego, zobaczycie.
O Jezu, a
i będą śpiewać na planie jak Nędznika, zobaczycie, będą
Oscary. Patrzcie, jaka prosta droga, żeby ten film Refna połączyć z Kotami i zrobić Koty 2, wiesz.
Koty 2? Zobaczcie taki straight to video Koty 2. Tak.
Ej, albo wiecie, Kocią Ferajnę, ten stary serial zrobić w takim stylu kotu, wiesz.
Top Cat?
Zający.
Kurwa, no. Tak, no.
I masz tego różowego.
James Corden jako Benny.
Benny Kuleczka.
Taki niebieski, nie? Jezus, tą twarzą, wiesz, Jamesa Cordena, nie? No. O Boże, jak to było straszne.
Ale no, mam nadzieję, że tam Taylor Swift dostanie całą piosenkę, a nie pół.
Nie, bo nie tak, ma czasu, żeby tylko na pół
i Tom Hardy jako Tom Cad, nie?
O, oczywiście.
Top Cad.
Boże, tak. Live action.
No, o Jezu.
Ja bym Garfielda zobaczył, tak.
Ale ten...
A z takim kotem prawdziwym?
Kto by grał Garfielda?
Garfield i Odie byłaby tylko taka obsada.
A bym ja zobaczył adaptację. Nie, ja bym naprawdę. O! Zobaczyłbym od Finchera Garfielda minus Garfielda. Adaptację.
No.
Fincher by był idealny do tego, nie? Jak widzowie nie, jak nasi widzowie nie wiedzą, czym jest Garfield minus Garfield, to są normalne paski z Garfieldem, tylko jest z nich wyrugowany zupełnie Garfield. I mamy Johna, który
to jest John, który znów mówi w przestrzeń i to jest
smutne rzeczy,
najsmutniejsza rzecz na świecie. Ale...
Najlepsze, że to jest dużo lepsze niż oryginalny Garfield. Dużo ciekawsze.
Najbardziej przewrotne jest to, że to jest oryginalny Garfield. W sensie oryginalne w komiksach z Garfieldem zawsze chodziło o to, że John nigdy nie słyszy Garfielda. Garfield nigdy nie mówi, tylko mówi sobie coś w głowie. I John zawsze mówi do siebie tylko, nie? Nigdy nie rozmawia z tym Garfieldem. I nikt tego nie zauważył, bo to jest zbyt smutne. Po prostu, że ludzie tego nie akceptują zupełnie.
No, polecam Garfield minus Garfield. I to też pokazuje, że największym minusem komiksu z Garfieldem jest sam Garfield. Jak nie ma Garfielda, to te komiksy są naprawdę angażujące. Dobra, to 5 filmów wymyśliłem.
No. Dobrze, będziemy to wszystko kręcić na bieżąco, żeby mieć materiał do dokumentu.
Powinienem sobie notować takie rzeczy właśnie, jak o czymś mówimy, żeby potem pamiętać, żeby rzucić to na nagłówkę, bo dzisiaj była Łódź, Garfield.
Kurczę, jakby znał to pytanie wcześniej, to byśmy tu godzinę siedzieli.
No, ono miało być w przyszłym tygodniu, ale Łukasz się uparł, że będzie w tym, bo miał taki fajny pomysł.
Nie wywiniesz się, zapytamy cię na początku o kolejnym filmie.
Ja nic
ale
nikomu
nie sugeruję. Nie, no, wymyśliłam w trakcie, przepraszam.
Ja widzę, niczego nie sugeruję, ale pytania mogą się powtarzać czasami.
No, czasami mogą.
Dobrze, to musimy już kończyć z pytaniami i nie będziemy, bo przekroczyliśmy dopuszczalny czas, a jeszcze musimy rozstrzygnąć konkurs.
Teraz czas na jaja.
Tak.
Studio Jajo się zaczyna.
Przed Wielkanocą poprosiliśmy was o wysyłanie nam naszych podobizn w formie jajek, na jajkach, generalnie na cokolwiek, co kojarzy nam się z nami i jajami i świętami Zmartwychwstania Pańskiego, więc powaga. I oczywiście, jak to my, nie przemyśleliśmy tego, więc nie wymyśliliśmy żadnych zasad, ani żadnych nagród. I tak stwierdziliśmy, hej, znaczy Łukasz stwierdził, hej, byliśmy, że to konkurs, więc głupio tak nic nie dać.
No.
Więc stwierdziliśmy, że wszyscy, którzy wzięli udział, wszyscy, których prace pokażemy, mogą z tego samego maila, z którego wysłali nam swoje prace, przysłać nam jedno pytanie i po prostu nagramy bonus z odpowiedziami na nie. Pytania mogą dotyczyć czegokolwiek, nie muszą dotyczyć jajek, ale mogą. Ale mogą. I macie na to tydzień, więc ten odcinek pewnie leci w sobotę, więc do kolejnej soboty przyślijcie nam pytania i to, co będziemy mieć, to nagramy.
No, jeśli chcecie, no to...
Jeśli nie chcecie, no to też nie musicie, nie? No pressure.
Te pytania też nie będą, nie będziemy ich dołączać nie do żadnych innych, tylko
no, zrobimy
bonus. No chyba, że nikt nie napisze, no to... No.
To wtedy, ale to wtedy też nie dołączymy, więc spoko.
No. Tak, więc zaczynamy od pierwszej pracy, która do nas nadeszła. Praca jest autorstwa Domi Tlen i to są faktyczne pisanki. To są jajka, jest ich 5, które przedstawiają naszą ekipę oraz detektywa Godzilla, który wygląda trochę jak ten smok z porwania Baltazara Gomułki, no, jak go zobaczyłam.
To jest pierwsze, co pomyślałem.
Jest przepiękny. No, jesteśmy my. Podobieństwo jest uderzające, zwłaszcza Oscara, mam wrażenie.
Oscar jest najpiękniejszy.
Więc piękne, piękne jaja. Mam nadzieję, że rodzina się nie dziwiła.
No właśnie, to pierwsze, co ja sobie próbowałem wyobrazić, nie? Jak tak podchodzą rodzice albo ktokolwiek i tak... What the fuck?
Nie, no teraz święta spędziliśmy w izolacji, więc może właśnie rodziny nie oglądały twarzy naszych na jajkach, ale...
Mi się strasznie podoba, że wiesz, że jestem kogoś na stole. I jestem częścią tych świąt.
Obok jakby tu rodziny, jakiś nie? Boży Baranek i obok Radosław Pisula.
Tak, i jeszcze ktoś mnie spożywa później, to jest niesamowite. To jest takie boskie, uniesione, majestatyczne. To jest niesamowita chwila. Szczególnie jak dojdziemy do drugiego jajka, które jest ze mną.
Ale to jeszcze chwila. No. Kolejna praca to pisanka wielkanocna od Darii. I to jest malunek jaja poświęconego napisom końcowym. Mamy jeża z jabłkiem, więc widać, że uważna słuchaczka, że wie, co jest w kanonie.
Podoba mi się
ten, i kolory nasze.
Ten rysunek wygląda tak, jakby Daria przeczytała tylko, że coś trzeba narysować, więc narysowała jeża z jabłkiem, a potem doczytała resztę i tak, o kurwa, jajko miało być. Znaczy, i tak, dobra, narysuję takie jajko jeszcze. Ale bardzo ładne. I jeszcze w naszych barwach, więc...
Tak. Bardzo ładne.
Ale jeż w ogóle pierwsza klasa, dlatego to jest to moje podejrzenie, bo
zaczęło się od jeża.
Jeż jest tak ładny, że aż się wybije.
I kolejna praca to wielkanocny fanart od Mateusza. I słuchajcie, to jest... to są jajka, które były gotowane w cebuli i później były odbarwiane wykałaczką zanurzoną w occie. I są na tych wyskrobankach. To się jakoś nazywa, nie? To nie są pisanki,
skrobanki,
tylko to drugie.
Skrobanki elegancko, tak.
Nie będę jak się nazywa. Nie skrobanki, tylko jakoś coś... No nieważne, przepraszam, nie znam się.
Kraszonki?
Co, chyba tak. Przepraszam. No w każdym razie, słuchajcie, tu są jajka utrzymane w tematyce jeżowej, bo mamy sennego jeża, jeża jedzącego arbuza, jeża mordercę w kapeluszu, jeża mola książkowego, jeża żeglującego, żonglującego donatami.
Żeglującego donatami.
I jeża z kubkiem oraz jeża z parasolką. Cudne jeżyki, bardzo dziękujemy.
Też jestem ciekaw, jak wiesz, domownicy patrzą, czemu on kurde rysuje cały czas te jeże?
Ja zrozumiałem, że to jeża żonglującego Donatanem i sobie wyobraziłem.
O, kolejna praca to ta, na którą Radek czekał. Pisanka z Radkiem.
To jest najpiękniejsza rzecz
tak,
na świecie.
Tak, od Amelii. I to jest takie...
Bardzo
niepokojące.
Cage'owy Radek. Nicolas Cage'owy, nie?
Nie wiadomo, czy to Radek, czy Nicolas Cage, bo jedno i drugie pasuje.
To jest tak, jakby się stoi w jedno.
Jest vibe Mandy, dosyć mocny.
Tak.
Jest. Ale niesamowite, jestem pod wrażeniem pracy włożonej w to jajko.
Na namalowanie czegoś na małym jajku, nie? Tak no. Szczegółów, cienie tu są, kurczę.
Ktoś włożył więcej pracy w twoją twarz niż Radek kiedykolwiek.
No w sumie racja, niż moja mama.
I też są z tyłu barwy. Tutaj tak od frontu nie widać, ale od boku widać, że na tle też tutaj barw napisów końcowych.
Nie, jest ten bluza pokolorowana, znaczy uniform Kapitana Ameryki też jest do szczegółowo dorobiony, więc jestem pod wrażeniem naprawdę wielkim.
I kolejna praca to jest praca od Szymona. Szymon twierdzi, że ma 11 lat, ale ja mu nie wierzę.
Ja zawsze przepraszam za każdym razem.
Jakby to jest za dobre.
Potem się orientuję, kurna, co ja. Czy ja nie powiedziałem czego nieodpowiedniego w tym odcinku?
Ale jakby nie wiem, może. Nie wiem, może 21, nie, autentycznie, jeśli masz 11 lat, to po prostu wow, jakby...
Może
ta
kreska
jest taka
lat.
Fajna, taka urocza, powinieneś robić komiks z nami czy coś, znaczy nie, że z nami koniecznie, a po prostu...
Po prostu komiks,
bo to wygląda super, ja jestem fanką tej pracy.
Mówię, rozwijaj talenty, chyba że, tak jak mówię, robiłeś tą pracę 11 lat, to trochę zmienia percepcję, nie, mogło tak też być, ale jeśli...
Ale wtedy, nawet wtedy jest ładny, wciąż jest ładny.
Tak, a to dużo czasu straciłeś na to, więc może inne rzeczy rób w tym czasie.
No, następne pójdzie szybciej, 5 lat.
Ale podoba mi się to, że faktycznie wyglądam jak jajka. No. Jakby, że to faktycznie są jajka. I no, że z dwóch Łukaszy i jest ten drugi, jest tym milszym, a ten pierwszy jest tym bucem.
Nie, pierwszy jest taki zmęczony w ogóle.
Zmęczony życiem.
Po prostu przerzuty i wypluty.
A nie, piękne.
I dawno nie widziałam Oscara bez czapki, ale teraz już...
A teraz już wiem, że nie chcę.
Teraz już wiemy, czemu nosi czapkę. Nie, śliczne są te jajka. Moje ulubione chyba. I ostatnia już chyba praca od Asi, która podpisuje się Rembisz, więc możemy polecić Instagrama rem_bisz. I tu jesteśmy my na jajkach. W sensie to są jajka sadzone, na których znalazły się nasze urocze nordki. Czy to nie są prawdziwe jajka, prawda?
Nie,
to są po prostu
nie,
rysunki.
Nie, są namalowane, po prostu wyglądają, okay. Są takie ładne.
Tak, ale wyglądają bardzo tak autentycznie. No, jakby faktycznie ktoś najpierw zrobił jajko sadzone i zrobił zdjęcie i potem dopiero rysował na tym nasze twarze.
Ja tu jestem zachwycony, bo zawsze chciałem być jako jajko sadzone, nie tak, wiesz, normalnie na jajku namalowane, tylko kurczę zasadzone, bo się nie spodziewałem, że można takie coś zrobić pięknego, a tutaj kurczę, jajko sadzone z twarzą. No nie widzisz tego codziennie, nie?
No nie.
Myślę,
no
że jakby Fincher o tym film nakręci.
A ja powiem, bardziej podobają mi się nasze jajka, bo nasze całe twarze wpisane są w żółtka, a w przypadku Radka i Oscara, to jakby ich twarze są mniejsze, no, nie żółtka, ja nie rozumiem.
Nie, ale to właśnie przez to jest taka niekonsekwencja i teraz wygląda jakby Radek po prostu ma wielki mózg, a Oscar był, wiesz, 3 razy grubszy niż jest, bo wiesz, możesz zainterpretować tak, że to jest po prostu podbródek kolejny, nie?
Moim zdaniem to nasze twarze są fajne w tych całych żółtkach. No. Może po prostu są większe, ale są urocze.
No ale nie, wciąż jest to bardzo ładne.
I bonusowo jest też Radek z Drakulą Pisulą.
Przepiękny. I to jest Instagrama dopiero super. Sobie wrzuciłem, bo jest przepiękny. Do miłości w tym.
Dokładnie tak widzę Radka jako ojca. jego dziecko z dupą pawiana na głowie.
Jest rady, mówię, że twoje dziecko będzie jednak ładniejsze i będziesz bardziej dumny.
A nie, jest piękne i ma taką
chamską minę. Ja właśnie mam nadzieję, że jeśli Radek kiedyś będzie miał tutaj jakiegoś potomka, to właśnie będzie go czesał w jakieś dziwne rzeczy, zbierał dziwne rzeczy i dawał mu do rąk dziwne gadżety i że będzie wychowywał to dziecko na takiego dziwnego nerda.
No ja właśnie mam nadzieję, że...
Dokładnie tak to widzę.
Nie, nie, żeby nikt mnie nie zrozumiał. Rysunek jest super, nie? Bardzo, bardzo, bardzo fajny. Po prostu życzę Radkowi, żeby jednak nie urodził małego Gary'ego Oldmana. A już to bardziej starego, gorzej jakby...
Jezus,
Radek nie urodził. Radek nie urodzi niczego w zasadzie.
Widziałem film ze Schwarzeneggerem, wiem, że można. Wiesz, medycyna, wszystko idzie do przodu, więc może, może. Ale to dziecko ma cudowną minę, uwielbiam. Takie, wiesz... Połączenie perfidii z takim chamstwem, ale też miłością do ojca. Bardzo mi się podoba.
Tak, więc dziękujemy wam bardzo za pracę i przypominamy, że na napisy kamaupaldzimej.com możecie nam teraz wysłać swoje pytanka, jeśli jakieś macie. I tutaj można nam też podsyłać swoje rysunki, bez okazji, z okazji. I jeśli ktoś jest fanem sekcji fanartowej, to w kolejnym odcinku pokażemy prawdziwą bombę.
Tak.
Tak więc czekajcie. No i to będzie tyle w tym odcinku. Dziękujemy wam bardzo za uwagę. Było trochę Gwiezdnych Wojen, było trochę rzeczy dziwnych.
Łodzi.
Śpiewaliśmy, była Łódź, tak, więc mamy nadzieję, że odcinek przyjmiecie wyrozumiale i ciepło. Tymczasem w tym tygodniu to już wszystko. Był ze mną Radek Pisura, Łukasz Stelmach, ja się nazywam Marta Najman. Śledźcie dalej napisy końcowe. Trzymajcie się. Cześć.